Tylko sen. Już dobrze. No chodź, chodź, chodź. Czas wyprostować stare kości. Dzieci przyjechały. Chodź, chodź. No chodź szybciutko.
Dzień dobry, tato.
No, witajcie.
Cześć, dziadku.
Doczekać się was nie mogłem.
My też, uwielbiamy do ciebie wracać.
A ja was witać. Jak podróż?
No dobrze, dziękuję. Julka, Frania, zabierzcie proszę plecaki z samochodu. Ach, zrobiliśmy mały postój w lesie. Pięknie pachnie o tej porze roku.
My z Brunem też byliśmy rano. Hej, chyba trochę nam się zdrzemnęło po tej wyprawie. Prawda, Bruno? Wejdźmy do domu. Chodźcie, zapraszam. Napijemy się herbatki.
Dziadku, a masz jeszcze te maślane ciastka co ostatnio?
Frania, ty tylko o jedzeniu myślisz. Mama prosiła, żeby plecaki zabrać.
Co? I ciastka! Wejdźmy do domu, kochani.
Zawsze lubiłam ten dom. Dobrze tu znowu być. Pamiętam, jak na oknie wisiały suszone zioła i warkocze czosnku. Okna były zamykane na haczyki, które wydawały taki metaliczny dźwięk przy lekkim wietrze i zawsze, kiedy chciałam się wymknąć z domu...
Tak było! Łobuz jeden!
A tam, w rogu, stał piec.
Jaki piec?
Taki piec mieliśmy z fajerkami. Z blachą taką, a pod nią... Ogień bucha, zwłaszcza kiedy wrzucało się garść szyszek. Te fajerki czasem do czerwoności się rozgrzewały, a kiedy jakaś kropla spadła, to tak podskakiwała, tak tańczyła, aż znikła. Łobuz lubił pluć na te fajerki.
Tato!
No, już dobrze, dobrze. Ha, ale to prawda. Łobuz jeden! Tak się cieszy. Lubiła siedzieć obok tego pieca. Gramoliła się zawsze na kolana. Rozkładała szeroko ramiona. Latała nad polami, łąkami. Łobuz mówił, że jak dorośnie... to będzie pilotem.
A nasza Frania to kucharzem chce zostać. Cukiernikiem jak
trochę
jest.
Trochę słodyczy w życiu też jest potrzebne. Tak. Oj, pełen przedziwnych historii jest ten nasz stary, poczciwy dom.
Pamiętam, jak mama robiła makaron. wałkowała ciasto, które potem porozwieszane było wszędzie naokoło. Na maszynie do szycia, na kredensie. A potem kroiła je jak wyschło. Odkrajała mi kawałek takiego rozwałkowanego ciasta, a ja kładłam go na te fajerki, czekałam chwilkę, aż się zarumieni i upiecze. Czasem przypalało się na wypustkach i bąbelkach. W kuchni pachniało wtedy przez chwilę spaloną mąką, a te upieczone placki smakowały wyśmienicie i bosko chrupały.
Jak chipsy?
O niebo lepiej.
Pamiętam, pamiętam. Potem po kryjomu odkrawałaś jeden kawałek po drugim. Babcia się bała, że nic na makaron nie zostanie.
Ach, stare, dobre czasy. Pamiętam, jak wasza babcia opierała pierś taki wielki bochen chleba, który upieczony był w tym piecu i odkrajała wielkie pajdy dla każdego po jednej. Tak się nim zajadaliśmy w ciszy, że słychać było tylko cykanie blaszanego budzika. Okruszynki chleba wrzucaliśmy do pieca, a skórki odkrawaliśmy i jedliśmy ze śmietaną, czy posypywaliśmy cukrem.
Palce lizać. Tyle znasz pięknych historii, dziadku.
Oj, tu przyznam ci rację. Dziadek to skarbnica opowieści, tych małych i tych dużych. Wystarczy spojrzeć na te wszystkie fotografie wokół.
Może dasz się namówić, dziadku.
Dobrze więc. Siadajcie, siadajcie, moi drodzy. Tak. Od czego zacząć? Wspomnień tyle. Kiedyś świat wyglądał zupełnie inaczej. Ale jak każdy z was, byłem dzieckiem i miałem marzenia. Któregoś dnia kończyły się wakacje, a zamiast szkoły zaczęła się wojna. Nie bardzo wiedziałem, czym ona jest, ale ponieważ dorośli mówili o niej szeptem, myślałem, że to zaklęcie jakiegoś złego czarnoksiężnika. Nagle zniknęły wszystkie kolory i świat zaczął być ponury. Mroczny, wręcz czarno-biały.
Jak twój miś, dziadku, z tej starej fotografii?
Tak, na tej fotografii miś jest szary, ale w rzeczywistości był czerwony. To była jedyna kolorowa rzecz, jaką posiadałem. Ten miś był bardzo stary i wypchany słomą. Moja mama uszyła mi go kiedyś ze starych gałganków. Towarzyszył mi w wielu przygodach.
Opowiedz nam, dziadku, prosimy.
Zaczynało świtać. Wieś jeszcze spała. Gdzieś w oddali było słychać pianie koguta, a ptaki radośnie śpiewały, zupełnie nie spodziewając się tego, co miało nadejść. Jeszcze nie rozpalili w piecach, kiedy ktoś zapukał w okno, krzycząc: wojna! Ludzie! Wojna! Wstawajcie! Bo wojsko już tu idzie! Wszyscy stanęliśmy na równe nogi. Rodzice codziennie gnali krowy przez las, na łąkę, tuż przy granicy, więc już wszyscy wiedzieli, że jest tam wojsko. Słyszałem, jak mama powiedziała do taty, że może tylko straszą, ale kazała mi się natychmiast ubrać. Tato wybiegł z domu. Pobiegłem za nim oczywiście. Mały byłem, miałem 7 lat, więc schowałem się za jego nogę, trzymając się jego nogawki. Usłyszeliśmy dudnienie. Niski, ciężki pomruk. To było jak nadciągająca burza, ale brzmiało nieco inaczej. Biegło tuż przy ziemi i wprawiało ją w dziwne drżenie. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie słyszałem.
Co to było, dziadku? Bałeś się?
Tak, bardzo się bałem. Za wielkie to było, nagłe, znikąd. Stanęliśmy przy płocie, Mama, stojąc w drzwiach wejściowych, nerwowo mnie wołała, żebym natychmiast wrócił do środka. Nawet tato znieruchomiał. Najpierw zobaczyliśmy motocyklistów. Jechali po dwóch obok siebie.
A pamiętasz, jak byli ubrani?
Tak. Pamiętam, że zapytałem taty, kim są. Bo ubrani na czarno, w hełmach, rękawicach i goglach w ogóle nie przypominali ludzi. Żołnierze szli czwórkami, równo. Nad nimi unosiły się tabuny kurzu, które osiadały na dachach. Wyglądali, jakby szli na wakacje. Mieli plecaki i przepasaną przez plecy broń. Było ich wielu i wciąż nadchodzili. Ich wysokie buty pokryte były szarym kurzem. Wydawało mi się, jakbym wśród tego mechanicznego zgiełku słyszał muzykę powstającą z ich rytmicznego marszu. Ale to mogło być tylko złudzenie, bo nie pojmowałem wszystkiego. Szli patrząc przed siebie, bez żadnego wyrazu na twarzach. Za nimi toczyły się czołgi. W porannym słońcu kurz miał złocistą barwę i sprawiał, że maszyny wyglądały jak nierealne. 1 września 1939 roku był bardzo ciepłym jesiennym dniem. Ryk silników, niskie dudnienie i drżenie ziemi nie pasowały mi do tonących w blasku i mgle zjaw. Jechały jeden za drugim, ledwo mieszcząc się na drodze, którą na co dzień turlały się furmanki z sianem, na których bardzo lubiłem leżeć. Czołgi wyglądały, jakby unosiły się w powietrzu, w płonącym niebie. Nigdy wcześniej nie widziałem takich maszyn. Miało się wrażenie, że gdyby przejechały przez dom, to nic by z niego nie zostało. A w otwartych włazach tkwili nieruchomo mężczyźni ubrani w czarne kombinezony.
Jak w czterech pancernych...
No wiesz, ty to jak coś powiesz.
Już dobrze, dobrze, nie kłóćcie się. Ale dokładnie tak, tylko wtedy nie było telewizorów i nie znaliśmy tych bohaterów. Rodzice już wcześniej dużo szeptali. Wiedziałem, że kiedy przyjdzie czas, będziemy musieli schować się w piwnicy. Niektórzy ich nie mieli i budowali inne, nietypowe schrony w ziemi, które przykryte różnymi gałęziami były prawie niewidoczne z daleka.
Jak szałas, który zbudowaliśmy z tatą?
Bardzo podobny. Ludzie mieli w nich spore zapasy jedzenia, tylko nie wiedzieli, jak długo w nich zostaną. Ale z drugiej strony wyobraźcie sobie, co by było, gdyby taki schron był zbudowany troszkę dalej od domu, a po nim przejechałaby taka wielka maszyna jak czołg. Wszyscy byliśmy wystraszeni i bardzo, bardzo smutni. Paraliżujący strach, który wszyscy czuliśmy, był nie do opisania. Las, który był dla nas miejscem zabawy, i dom, będący naszą ostoją, nagle zaczęły być wielkim zagrożeniem. Słyszeliśmy świst rozpryskujących się ułamków tuż obok nas.
Bardzo lubię czarno-białe fotografie, bo są takim ulotnym obrazem dawnych chwil. Ale życie w takim świecie chyba już nie jest takie fajne. Dziadku, jakie to wszystko smutne.
Tak, kochanie. Ale to był dopiero początek.
co było dalej? Powiedz nam, proszę. Schowaliście się?
Tak. Uciekliśmy wszyscy do piwnicy, która była w szopie. Mama była troszkę zła, bo uparłem się, że bez misia nigdzie nie pójdę. Rozrzucone od siebie domy, które kiedyś były drewniane i pokryte strzechą, były niemal niewidoczne w porannym półmroku. Za chwilę przybiegł sąsiad. Był bardzo roztrzęsiony. Szukał schronienia dla swojej rodziny, gdyż palił się jego dom. Tato zgodził się oczywiście przyjąć go z całą jego rodziną. Wszyscy siedzieli albo leżeli, modląc się w nadziei, że mrok ich skryje, że dotrwają do rana, że nikt nie przyjdzie. Nikt tak naprawdę nie wiedział, co nas czeka. Co jakiś czas tato wychodził na zewnątrz i sprawdzał, co się dzieje.
A rakiety? Widzieliście rakiety?
Frania, uspokój się. Daj dokończyć dziadkowi.
Rakiety stały na niebie, prawie bez ruchu. A spadając, robiły olbrzymią dziurę w ziemi. Były niestety miejsca, gdzie tych dziur było bardzo dużo. Samochody odjechały z wielkim dudnieniem silników i dał się wyczuć zapach benzynowych spalin. Po jakimś czasie wyszliśmy na zewnątrz. W ogrodzie za domem stało działo z długą, opuszczoną lufą, pokryte kropelkami wrześniowej rosy. Wszędzie była cała masa żołnierzy.
Dziadku, to, o czym mówisz, jest bardzo smutne.
Tak, wiem. Wiecie, tak jak wam mówią rodzice, tak i mnie mama i tata zawsze mówili, żebym nikomu nie ufał, z nikim obcym nie rozmawiał. Dawniej całe dnie spędzaliśmy na dworze. Nawet kiedy było ciemno, zawsze miałem w głowie dokładny obraz naszej wsi. Mogłem policzyć wszystkie brzozy, grusze, jabłonie i wymienić wszystkie nazwiska gospodarzy. Nigdy w życiu nie widziałem obcego. Do wtedy. Wziąłem misia i poszliśmy na obchód. Przez chwilę szedłem rozoraną przez czołg drogą. Żołnierze postanowili rozbić sobie kuchnię polową niedaleko nas, tu przy studni. Słychać było gwar rozmów w języku, którego nie rozumiałem. Z samochodu z plandeką wyciągnęli wielki gar. Ktoś na małym taborecie strugał ziemniaki na zupę. Nagle usłyszałem głośny halt! Znieruchomiałem i zatrzymałem się po paru krokach. Trzymałem misia tak mocno, że też prawie nie oddychał.
Oj, dziadku, przecież mi się nie mówią i nie słyszą.
Mój znał każdy sekret i kryjówkę. Trzymałem go tak mocno, że głowa mu opadła na moje ramię. Podeszliśmy do obcego, który pokazywał na wiadro z wodą ze studni. Chciał, żebym wziął kubek i napił się tej wody, mimo że wcale nie chciało mi się pić.
Dlaczego?
Jak mi potem powiedziała moja mama, chciał sprawdzić, czy woda nie jest zatruta. Te praktyki były dość często stosowane przez Niemców. Ten dziwny pan wyglądał, jakby o mnie zapomniał. Poszliśmy dalej. 1 września był naprawdę pięknym, słonecznym dniem. Słychać było śpiew ptaków, a jesienne jabłka mieniły się w słońcu. Gdzie okiem sięgnął, leżeli obcy, na trawie i pod drzewami. Jedni golili się przy studni, inni ściągali koszulę. zatrzymałem wzrok na żołnierzu, który zdjął buty i kiedy poruszał palcami, to onuce odwinęły się same. Byliśmy z misiem zachwyceni tą sztuczką.
Dziadku, co to są onuce?
No tak, tak. Zapomniałem. Onuce stosowano dawniej, kiedy nie było skarpet. Był to kawałek prostokątnej lub kwadratowej lnianej lub bawełnianej tkaniny, którą owijało się stopy. Kwadratowych używało się do niskich butów, a prostokątnych do wysokich. Obok studni dymiła się kuchnia polowa. Czuć było zapach rozgrzanego tłuszczu, cebuli i tytoniu. Grupka innych obcych przyglądała się wielkiej mapie rozłożonej na pniu i co jakiś czas palcami wskazywali kierunki. Obcy byli wszędzie. Miałem wrażenie, że ich oddechy dudnią i niosą się echem pod sam las. Co jakiś czas odwracałem się nerwowo na dźwięk jedzenia wyskrobywanego z metalowych wojskowych menażek. Pamiętam, jak wyglądało niebo tego dnia. Pamiętam niezliczoną ilość samolotów, które latały bardzo nisko, jakby obserwowały, co się dzieje na ziemi. Tych metalowych ptaków było bardzo dużo, tak jakby ptak leciał przy ptaku.
Tylko ptaki nie były prawdziwe, prawda?
Niestety nie. Odgłos silników powodował, że ludzie uciekali, chowali się. Nikt nie wyglądał przez okno, ani nie rozmawiał z sąsiadem za płotu. Wieczorem, kiedy żołnierze już odeszli, niebo jaśniało milionem malutkich światełek samolotów. I było nienaturalnie cicho. Ani szczekania psa, ani szumu wiatru. Potem było już inaczej. Pewnego wieczoru leżeliśmy już z misiem w łóżku. Dostrzegłem smugę księżycowego światła wpadającego przez małe okienko nad wejściem. Usłyszałem głośne walenie do drzwi. Niemcy często przychodzili w nocy szukać partyzantów i tych, którzy uciekali z okopów. Mama kazała mi cichutko siedzieć. W zupełnej ciszy twardy, nieustępliwy, obcy głos brzmiał jak szyderstwo albo ostrzeżenie, że wszystko jest inne niż się wydaje. Niemcy zabierali ludzi do kopania okopów. Kiedy przychodził wieczór, to większość mężczyzn uciekała do lasu, tak jak mój tato. Nie było go po kilka dni nocy. Wracał do domu, kiedy nie było zagrożenia łapankami.
Ale jak to? Bez taty w domu? A kto zajmował się zwierzętami?
Ja, Juleczko, ja. Któregoś dnia poszedłem w stronę obory. Wrota były otwarte, przegrodzone drągiem. Wszedłem do ciemnego, ciepłego wnętrza. Krowa wolno wstała na mój widok. Odpiąłem luźny uwiąz, a ona sama ruszyła do wyjścia. Bez większego poganiania poszła wydeptaną ścieżką przez ogród na łąkę. I poszedłem za nią. Czułem pod nogami mokrą, zimną trawę.
A buty, dziadku? Zapomniałeś założyć butów.
Buty? Nie mieliśmy ich. Buty? Właściwie drewniaki takie, które wiązane były skórzanymi paskami, nosiliśmy tylko na specjalną okazję. Podwinąłem więc nogawki spodni. Krowa spuściła łeb i zaczęła się paść. Jej czarno-biały grzbiet lśnił jak tafla rzeki w słoneczny dzień. W trawie leżał łańcuch. Podniosłem go i zapiąłem wokół rogów. Poczułem ciepło krowiego karku. Przytuliłem się do niej i pierwszy raz się rozpłakałem. Płakałem długo i głośno, aż w końcu zachciało mi się jeść. Wyciągnąłem stalowy pal, wbiłem kawałek dalej za pomocą kamienia i pobiegłem do domu. Na stole czekały na mnie ugotowane ziemniaki z solą, których zapach pamiętam do dziś. Ich smak uleczył moją duszę natychmiast. Wieczorem pracowałem razem z mamą. Trzeba było zdążyć przed zmrokiem z dojeniem, pojeniem, dosypywaniem sieczki i wiązaniem u żłoba, zanim nadejdzie szczelna i czarna noc. I tak mieliśmy dużo szczęścia, gdyż niektórym zabierano krowy. Czasami siedzieliśmy bez ruchu i wsłuchiwaliśmy się w odgłosy nocy, bicie własnego serca, nasłuchiwaliśmy kroku obcych i wyczekiwaliśmy powrotu taty.
Jak rozpoznawałeś obcych, dziadku?
Na pewno nie potrafili powiedzieć: chrząszcz brzmi w trzcinie!
Julka też nie potrafiła, jak jej mleczaki wypadły.
A to akurat prawda, ale wróćmy do obcych. Skąd wiedziałeś?
Obcy mieli inne ubrania, zapach. Nie pozwalali nam mówić w języku, który znam. Trzeba było przed nimi uciekać. Nawet w ciemnościach byli inni. Wydawało nam się, że wprowadzili się na stałe i co gorsza, nie mieli zamiaru nigdzie iść. Zwykle mieli czarne płaszcze, czarne spodnie, czarne buty i czarne hełmy. Czasem zdarzało się, że jakiemuś znajomemu sąsiadowi wszystko się myliło i też zaczął być obcy. Obcy byli wszędzie. Nie widziałem, że tylu ich jest. Czasami wydawało mi się, że w ogóle się ich nie widzi. I nagle się zjawiali.
Myślisz, dziadku, że to była ich wina?
Nie wiem, Julciu. Ale to na pewno była wina wojny. Wojna nie widzi błękitnego nieba, kolorowych kwiatów, nie słyszy śmiechu dzieci. Zboża i trawę zdeptują żołnierskie buty, a świeżo wyprane rzeczy dalej pachną strachem. Kiedyś na polu znalazłem małego zajączka. Zbudowałem mu klatkę ze starego koszyka. Miał jak w najlepszym pałacu. Ale jak tylko popatrzył na mnie swoimi smutnymi oczami, to poczułem, że jestem dla niego jak ten obcy. Zabrałem mu jego wolność. Wypuściłem go następnego dnia i pokicał radośnie do lasu. Było mi smutno, bo nawet się nie obrócił.
A tato wrócił?
Tak, wrócił po kilku dniach. Ale rodzice dalej szeptali do siebie i nic mi nie mówili. Może myśleli, że zatrzymany przez obcych panów mógłbym powiedzieć o Żydzie, który wprowadził się do naszej stodoły.
Jak to? Skąd tam się wziął?
Otóż nie było za wiele czasu na zabawę. Chodziłem na jagody albo po chrust na opał. Musiałem to robić w taki sposób, żeby nie zostać złapanym przez obcych. Czasem lubiłem siedzieć oparty plecami o drzwi stodoły i grzać się w słońcu. Obserwowałem, jak kury kąpały się w piasku, a kurz unosił się nad podwórkiem. Nasz kot leżał rozciągnięty nieopodal, a czerwono-czarny kogut przechadzał się wokół swojego kurzego stada. Któregoś dnia wszedłem do stodoły, w której unosił się zapach kurzu i zwietrzałego siana. Wewnątrz było raczej chłodno. Przez szpary wpadały tylko ukośne promienie światła. Lubiłem, jak się załamywały, kiedy przystawiałem do nich otwartą dłoń. Unosiły się w nich drobinki pyłu. Podszedłem do słupa, na którym wisiało stare chomąto. Było podarte i często je ściągałem, żeby się nim pobawić. Wspiąłem się na palce, żeby je ściągnąć. Zbliżyłem się i podniosłem wzrok. I nagle go zobaczyłem.
Zobaczyłeś Żyda?
Tak. Zobaczyłem obcego człowieka w naszej stodole i nie rozumiałem, dlaczego on tam jest.
I co zrobiłeś, dziadku?
Wystraszyłem się i pobiegłem ile sił w nogach do domu. Opowiedziałem to wszystko mamie. Rodzice zabrali mnie potem do stodoły i powiedzieli, że mam nikomu, ale to nikomu nie mówić o tym, bo wtedy obcy panowie bardzo by nas wszystkich skrzywdzili. Przysięgnęliśmy z misiem strzec tej tajemnicy po sam grób. Opowiedziałem tę historię dopiero waszej zmamie. Wyobraźcie sobie, że na sąsieku, w górze pod słomianą strzechą, była zupełna ciemność. Było tam posłanie ze starej derki i burego koca. Na posłaniu leżała też zakurzona poduszka, stary płaszcz, metalowy kubek i łyżka. Obok stało coś, co wyglądało jak kufer zbity z kilku desek.
I co się stało z tym panem?
Tak naprawdę, to nie wiem. Rodzice mało o nim mówili. Potem ja też zupełnie o nim zapomniałem. I nigdy więcej już go nie widziałem.
A nie brakowało ci szkoły, dziadku?
Miałem iść do pierwszej klasy, kiedy wybuchła wojna. Znałem niektóre literki, ale kiedy tato wysyłał mnie czasem ze specjalną misją i liścikiem do sąsiada, to nie potrafiłem tych literek poskładać w zdanie. Bardzo dobrze za to znałem literkę P.
Dlaczego P?
P jak Polak. Wtedy większość produktów była na kartki i mogliśmy tylko kupić ograniczoną ilość. W dzisiejszym świecie jest zupełnie inaczej. Słyszałem czasem, jak tato mówił do sąsiada, że kraj, w którym jesteśmy, jest nasz, a żyjemy jakby nie na swoim. Zawsze mógł ktoś przyjść i po prostu wszystko nam zabrać. I tak też się stało. Któregoś dnia obcy kazali nam się wyprowadzić. Tornister, to znaczy torbę uszytą ze szmatek, spakowany miałem już wcześniej. Stał oparty o ścianę cały ten czas i oprócz misia to było wszystko, co wolno mi było ze sobą wziąć. Kiedy mama płakała i szybko pakowała najpotrzebniejsze rzeczy, to w tym samym czasie pod dom podjechała furmanka z koniem. Mama powiedziała, że musimy uciekać. Uciekałem już raz, kiedy z kolegami kradliśmy jabłka z ogrodu u sąsiada. Ale to było coś innego. Z początku myślałem, że może jedziemy się kąpać, ponieważ nazywali to podwody. Ale tak nazywano czas, w którym wysiedlano ludzi ze swoich domów, żeby obcy mogli zamieszkać w naszym.
Ale jak to? Tak bez zaproszenia?
Niestety tak. Bez zaproszenia i powiem więcej, bez naszej zgody.
Dokąd pojechaliście, dziadku?
Furmanka toczyła się raczej nerwowo. Słychać było klekot drewna, brzęk żelaza i ciche skrzypnięcie tłumione przez piach. Woźnica ujął lejce, smoknął, klasnął nimi o grzbiet zwierzęcia i koń poszedł noga za nogą. Pojechaliśmy do wujka, ale w jego domu już była jedna rodzina. Było mi bardzo smutno, bo tęskniłem za swoim łóżkiem i kołderką.
A twój tato też był z wami?
Tylko przez chwilę. Potem znowu poszedł się gdzieś ukryć. Po jakimś czasie usłyszeliśmy głośne walenie do drzwi i obcy kazali nam wszystkim wyjść z domu z podniesionymi rękami. Trzymałem się blisko mamy. Niemiec podszedł do mnie i coś mi powiedział, ale nie rozumiałem tej komendy. Podniósł mi ręce do góry karabinem i pierwszy raz poczułem wielki strach. Niemcy przeszukali dom, nie znaleźli żadnych mężczyzn i jakimś cudem pozwolili nam wrócić do środka.
Dziadku, to wszystko brzmi tak nieprawdopodobnie.
Tak. Opowiadałem tę historię wiele razy i zawsze brzmi tak samo. Może wojna nigdy nie skończyła się dla tych, którzy ją przeżyli? Kiedy weszliśmy z powrotem do domu, jeden z moich kuzynów klęknął przed świętym obrazem i powiedział: Matko Boska, uratuj mojego tatę. Byliśmy jak wielka rodzina ślimaków, która gdziekolwiek szła, zabierała swoje domki ze sobą. I zupełnie nie rozumiałem, dlaczego nie mogliśmy wrócić do naszego domu. Dorośli śpiewali cicho: jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. I jakoś tak ciepło robiło mi się na sercu.
Ale wróciliście do domu, dziadku, powiedz, że tak.
Wróciliśmy. Miałem wrażenie, że zmieniła się pora roku, chociaż wszystko wydawało się tak samo szare. No i wyobraźcie sobie radość, Misia oddał całą swoją czerwień słońcu. Przyszedł też czas, że wszyscy wybiegli na drogę, wołając, że nadszedł koniec wojny. Ale zostawmy tę opowieść na inny czas. Chodźmy na zewnątrz i cieszmy się kolorami. Taki piękny dzisiaj dzień.
Słuchowisko powstało w oparciu o wspomnienia mieszkańców gminy Rudniki, świadków zdarzeń z okresu II wojny światowej, upamiętnionych w publikacji Dzieci, już jest wojna, wydanej w 2022 roku przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach. Autorami wspomnień są bohaterowie książki, a opracowaniem publikacji zajęli się Marlena Iwańska i Arkadiusz Spodymek. Głosu postaciom użyczyli Jacek Sulkowski, dziadek, Jagoda Wicher, mama, Nina Staniszewska, Julka i Martyna Kubaszewska, Frania. Scenariusz Marlena Iwańska. Montaż Gabriel Wyglądacz. W słuchowisku wykorzystano fragmenty utworów Tanga Tadeusza Faliszewskiego pod tytułem Lubię oraz Modlitwy pod Twoją obronę w wykonaniu Scholi Mariackiej. Pozostałe utwory instrumentalne pochodzą z serwisu audionautics.com.